Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy i trójka moich gości, przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Grzegorz Musiałowicz, radny Klubu Ludzie dla Miasta.
Witam serdecznie.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy panowie od tego, co to już na naszej antenie nieraz przerabialiśmy, ale będziemy, bo chyba sprawa ma dalszy wątek. Po kolei Rada Miasta, to państwo przypominam, podjęła decyzję o sprzedaży willi po Grodzkim Domu Kultury z 80% bonifikatą. Oznacza to, że wyceniony na blisko 5 milionów zabytek zostanie wystawiony w przetargu za około 800 tysięcy złotych netto. Jest chętny, który zabytek chce kupić, urządzić w nim restaurację, hotel i biura. I jest też oświadczenie Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego, w którym to czytamy, że wzywa Radę Miasta do uchylenia własnej uchwały zezwalającej na sprzedaż nieruchomości, a prezydenta do powołania zespołu eksperckiego do spraw opracowania rozwiązania sprawy, aby willa Pałkusza znalazła swoje przeznaczenie, została wyremontowana, jednocześnie została własnością miasta i była dostępna dla mieszkańców. To jeszcze dodam, że w tym tekście, który otrzymaliśmy, czytamy: Szanowni Państwo Radni, jeszcze nie czas na sprzedaż rodowych sreber. Istnieje kilka innych możliwości, które trzeba przeanalizować. Uchylcie tę nieszczęsną dla miasta uchwałę i wstrzymajcie natychmiast sprzedaż willi Pałkusza. Tyle to, co mam na piśmie. A teraz panowie, poproszę o komentarz. Przewodniczący Rady Miasta na początek, Sebastian Pieńkowski.
Ja rozumiem ten głos sprzeciwu, bo no, pewnie jesteśmy wszyscy podzieleni. Ci, co są za, no to mają swoje argumenty, ci, co są przeciw, również mają. No ja się akurat wstrzymałem, ponieważ starałem się rozważyć zarówno te argumenty, które są za, jak i które są przeciw. I jakbym miał głosować, to byłbym przeciw, tylko problem w tym, że nie chciałem się zachowywać jak taki przysłowiowy pies ogrodnika, który jednemu nie da, a sam nie ma pomysłu. Pan prezydent, pytany przez nas, czy podjął wszystkie kroki, twierdził, że tak, chociaż rzeczywiście nie pokazał żadnych jakichś dowodów materialnych. Gdybym ja mógł o tym decydować, to bym przede wszystkim próbował skorzystać i jeździłbym po różnego rodzaju ministerstwach, sprawdzał, czy są jakieś programy, czy są jakieś możliwości sfinansowania tego przez Unię Europejską. I dopiero wtedy, jakbym wyczerpał, to ewentualnie na sam koniec zdecydowałbym się na ten krok. No ale z drugiej strony na sesji pojawił się gorzowski przedsiębiorca, który tam obiecywał. Oczywiście tych obietnic wcześniej mieliśmy dużo i tutaj ta argumentacja tego klubu, ja ją rozumiem, że nie można wierzyć. No ale z drugiej strony to będzie niszczało, bo przy dzisiejszym prezydencie ja nie widzę możliwości, bo nie ma takiej woli politycznej, żeby próbować coś w tym temacie zrobić. 3 lata tej prezydentury minęły i nie ma rozwiązania. Więc no, Rada zdecydowała, tak, przy głosach wstrzymujących się między innymi Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby ktoś był z opcji Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj prezydentem, my byśmy nie dawali tego na sprzedaż, byśmy próbowali pozyskać środki zewnętrzne. Tyle mogę powiedzieć.
To niech teraz powie Robert Surowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Platforma.
Bardzo trudny temat i to zgadzam się tu z panem przewodniczącym, że trzeba to niestety zaliczyć jako taką porażkę prezydenta Wójcickiego, bo miał swoje 3 lata, miał możliwość na to, żeby opracować tam jakąś strategię i coś z tym zrobić i trochę się poddał. I teraz byliśmy na sesji w takim momencie, że oczywiście mogliśmy powiedzieć, że robimy na złość prezydentowi i będziemy to utrzymywali jako miejski budynek, ale to by oznaczało, że na samo utrzymanie takie bieżące tego budynku, czyli ochronę i wszystkie inne koszty takie zamknięcia tego budynku, to jest około 150 tysięcy rocznie i te pieniądze z naszego budżetu w ten budynek wkładamy, a trzeba pamiętać, że ten budynek niszczeje coraz bardziej i ta wartość będzie coraz mniejsza. Pamiętać należy także to, żeby doprowadzić, bo ten budynek jest taką perełką, natomiast żeby doprowadzić go do właściwego użytkowania, potrzebna byłaby kwota, myślę, między 15 a 20 milionów złotych. 15-20 milionów złotych. To są olbrzymie środki. To nie jest tylko przekazanie tego budynku, ale to trzeba wiedzieć, że tego typu pieniądze trzeba mieć, żeby ten budynek doprowadzić do porządku. Ja na sesji pytałem prezydenta, bo to było dla mnie bardzo ważne, czy my jako miasto jesteśmy właściwie zabezpieczeni przed tym, żeby to nie był kolejny przykład sprzedaży naszych zabytkowych budynków, które później stoją, niszczeją czy też spłoną. Prezydent Szymankiewicz zapewniał, że będzie tutaj opcja ewentualnego odkupu i jest po prostu przygotowany do tego, że będzie to dobrze zrobione. I to nas przekonało. Poczekamy. Mówiłem też o tym, bo to mówimy o 80% wartości, natomiast trzeba pamiętać, że będzie przetarg i mówiłem też o tym na sesji, że może nie warto się spieszyć z tą sprzedażą, tylko być może poinformować opinię też w całej Polsce, bo być może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał za ten piękny budynek zapłacić dużo więcej i zrobić tam coś, z czego będziemy dumni. Dzisiaj opcja była taka, albo to zostawiamy i to niszczeje i pokazujemy na prezydenta palcem, że mu się nie udało, albo próbujemy to miejsce odzyskać dla miasta i taką decyzję Rada podjęła. A trzeba pamiętać o tym, że nikt w Radzie się nie sprzeciwił. Były głosy za i głosy wstrzymujące się tylko.
Tych złych przykładów to mamy więcej, tak sobie przypominam. Spichlerz, Widla Hercoga, żeby daleko nie szukać, kamienice przy Łokietka. Grzegorz Buziewicz, ludzie na miasta.
To znaczy, jestem trochę zaskoczony tym, co powiedział przewodniczący Surowiec, że odzyskanie dla miasta budynku poprzez sprzedaż. No faktycznie ten budynek przed wojną był własnością prywatną, ale był własnością przedsiębiorcy, który bardzo dużo robił dla miasta, który budował dla swoich pracowników mieszkania, który ufundował fontannę, którą my się szczycimy w centrum miasta. Natomiast powojenna historia tego obiektu. No jest to historia przede wszystkim obiektu kultury, gdzie odbywało się wiele różnego rodzaju wystaw, koncertów, gdzie zbierali się modelarze. Także była to piękna historia, która została tutaj jak gdyby nagle ucięta. Było nas stać prawie 6 milionów, żeby kupić budynek po przemysłówce. Było nas stać, aby odkupować nieruchomości od wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, obecnie Akademii Jakuba z Paradyża. Więc dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, że my nie mamy pieniędzy, aby jako miasto współfinansować ten budynek. Zresztą z budynkiem jest trochę też dziwna sytuacja, bo ja w kwietniu 2016 roku zwróciłem się do prezydenta z pytaniem, jaki właściwie będzie los tego budynku. I otrzymałem informację, że już 19 stycznia, czyli w drugim miesiącu kadencji, miasto wystąpiło do ministra kultury o to, aby zdjąć ten budynek z listy placówek kulturalnych, do czego minister się w lipcu przychylił. I dostałem też wiadomość, że zmiana daje możliwość zagospodarowania obiektu na różne cele. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytku, o czym wiemy, stanowi jeden z nielicznych w naszym mieście obiektów o dużych walorach historycznych. Natomiast w kolejnym akapicie napisano tak: ustalono, że zbycie tej nieruchomości nie daje gwarancji na jej szybkie zagospodarowanie, a jednocześnie pozbawia miasta możliwości skutecznej kontroli i interwencji. Czyli wtedy było wyraźnie mówione, że nie planujemy sprzedać tego obiektu z różnych względów. I w następnym akapicie mamy: nieruchomość pozostanie w dyspozycji miasta i będzie zagospodarowana w miarę możliwości na potrzeby miasta. Nagle w momencie, kiedy pojawia się osoba chętna do zakupu, o tym się mówiło już we wrześniu ubiegłego roku, nagle następuje zwrot o 180 stopni. Nie szukamy już rozwiązań dla tego budynku, tylko dążymy do tego, żeby go sprzedać. No, mnie to trochę zaskakuje, bo uważam, że są rzeczy, których my w Gorzowie sprzedawać nie powinniśmy. Ja akurat w tej sesji nie uczestniczyłem, natomiast rozmawiałem z chętnym na zakup tego obiektu. Oczywiście firma ma na to pieniądze i jest w stanie ten obiekt kupić, natomiast pytanie, w jaki sposób też chce ten obiekt wykorzystać. Ja uważam, że my wiele zapisów wpisywaliśmy w różnego rodzaju warunki sprzedaży. Widać, jak w przypadku Willi Herzoga okazało się nieskuteczne. Ja obawiam się, że w przypadku Pałacyku Pałksza też te zapisy mogą okazać się nieskuteczne.
Czyli rozumiem, uchylenia, a zastanowienia się nawet nad uchyleniem własnej uchwały nie będzie. Czy to w ogóle proceduralnie jest możliwe?
No oczywiście, że jest możliwe.
Jest możliwe.
Wprowadzamy uchwałę, która zmienia uchwałę.
Dobrze, panowie, zmieniam za ten temat. Miasto nie odpuszcza w sprawie niż pod remontowaną estakadą. W liście do PKP magistrat informuje, że chce dzierżawić niszę i jak było do tej pory wynajmować je chętnym przedsiębiorcom. Jeśli porozumienia nie będzie, miasto zamierza uniemożliwić wejście do lokali od strony bulwaru. W ostateczności nie wyrazimy zgody na korzystanie z bulwaru i postawimy na nim własny pawilon handlowy, ostrzega prezydent. Czy panów ocenie ten list nie jest czymś w rodzaju szantażu, jak to napisał jeden ze słuchaczy do nas, czymś w rodzaju kopania się z koniem, przy czym koniem jest PKP. Sebastian Pięgowski, panie przewodniczący, proszę.
Prezydent Polski powiedział, nie idźcie tą drogą. Ja mogę to powtórzyć prezydentowi Wójcickiemu, żeby nie szedł tą drogą konfliktu z właścicielami różnych rzeczy w Gorzowie. PKP obiecało, że tutaj nic się nie wydarzy, że po remoncie trafi to do osób, które zagwarantują, że dalej tam będą restauracje. Nie mam ja przynajmniej jako radny Gorzowa do tego momentu prawa nie ufać z deklaracją, zwłaszcza, że sam jako przewodniczący wysłałem takie zapytanie i dostałem taką odpowiedź na piśmie. Także tutaj Rada przyjęła stanowisko też. To stanowisko trafiło do odpowiednich władz PKP, więc chyba za wcześnie jest na zaostrzanie konfliktu. No i nie widzę, szczerze mówiąc, potrzeby takiej ostrej reakcji. No chyba, że znam jakieś powody, które do mnie nie dotarły. Prezydent, przepraszam, Wójcicki zna jakieś powody, które do radnych nie dotarły. No ale mówię, na piśmie mam deklarację PKP, więc tutaj no, szklanka na razie burza w szklance wody i niepotrzebnie chyba zaostrza pan prezydent konflikt.
Panowie, to co usłyszeliście, w takim tonie skierowane pismo do PKP, czy to nie jest zaostrzanie konfliktu, którego, nie wiem, jest, może go nie ma, ludzie dla miasta teraz, Grzegorz musiał chodzić.
Mnie również, no takie podejście się nie podoba, no bo jest to takie trochę, no nie chciałbym nikogo urazić, ale takie dziecinne na zasadzie, że jeżeli nie zrobicie mi tego, to ja wam zrobię to. Faktycznie, jeżeli chodzi o spółki kolejowe, my nie mamy dobrych doświadczeń, a przykładem tego jest chociażby kwestia przejścia przez most kolejowy, jak i ewentualnej budowy kładki przez most na kanale Ulgi. No niestety, ja z jednej strony rozumiem prezydenta, że chciałby, aby ten bulwar zachował taki charakter jak dotychczas z tymi lokalami, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że firma zajmująca się estakadą nie jest też organizacją charytatywną. Ja nie do końca wierzę w to, że będzie szukała tylko najemców wśród tych, którzy dotychczas prowadzili tam działalność, ale też no, ze względu na koszty, jakie ponosi chociażby na remont tej estakady, może się zdarzyć tak, że będzie szukać takich najemców, którzy zapłacą znacznie wyższy czynsz niż ci, którzy prowadzą działalność gastronomiczną, bo działalność gastronomiczna no nie jest aż działalność o takiej stopie zwrotu, aby tych właścicieli było stać na płacenie wygórowanych stawek za wynajem tych obiektów.
Robert Surowiec, klub Platformy.
Proszę Państwa, dzisiaj na dworze jest 30 stopni w cieniu i rosną za oknami palmy. Tak, nie można sparafrazować te słowa, które słyszymy z kolei. Oczywiście możemy kiwać głową, że tak jest i że palmy rosną i że jest wspaniale ciepło i cudownie, ale prawda jest inna. Mamy 6 stopni i palmy nam tu najszybciej w najbliższym czasie nie urosną. Doświadczenia nasze ze słownością PKP są słabe, delikatnie mówiąc. Mówił pan radny Musiałowicz most na moście kolejowym, wcześniej mostek do Agromy, a wcześniej choćby same nisze. Pamiętacie państwo, wiceprezydent Radziński na konferencji ogłaszał, że uzgodnił z władzami PKP, że nisze będą remontowane w taki sposób, że każdy z lokali będzie wyłączony na 2 miesiące po to, żeby ci przedsiębiorcy mogli tam normalnie pracować. Dzisiaj się okazało, że duża część tych przedsiębiorców zbankrutowała i nie będzie pracowała. Ten remont jest ułożony w taki sposób, że nikt się nie przejmuje właścicielami nisz. Rada Miasta podjęła stanowisko na nasz wniosek, aby apelować do PKP, do ministra, prosić o wsparcie parlamentarzystów, żeby to miasto zarządzało tymi niszami, tak jak było od 90 bodajże pierwszego roku. I myślę, że to jest nasze miasto, to nie jest miasto PKP i myślę, że tutaj powinniśmy zdecydowany głos mówić i powinniśmy mówić o tym, że w tym miejscu powinny być właśnie lokale gastronomiczne, a nie sklepy ze śrubkami, jak to jest możliwe wtedy, kiedy PKP będzie ten teren wynajmowało.
Ktoś z panów adwokatów jeszcze, czy robimy przerwę? W takim razie to była pierwsza część miejskich spraw. Krótka przerwa, powracamy po prognozie.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy w miejskich sprawach. Radni Sebastian Pienkowski, Robert Surowiec i Grzegorz Musiałowicz. Ponad 80 wniosków złożyli gorzowianie do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. No nie jest to rekordowa liczba i tak zastanawiam się, co to oznacza, że mieszkańcom budżet obywatelski się opatrzył, czy na rzeczy jest coś, skoro no, przez ostatnie lata budżet obywatelski był nadzwyczaj popularny, a teraz no, mam wrażenie, że coś tąpnęło. Grzegorz Musiałowicz, proszę bardzo.
To znaczy, ja nie wiem skąd ta liczba 80, bo z tego co wiem, to niektórzy mieszkańcy jeszcze kilka godzin, no nie szalejmy panie przewodniczący, jeszcze kilka godzin przed północą składali wnioski, ja słyszałem, że jest ich ponad 100, więc...
168,
ja słyszałem liczbę.
No,
być może. Natomiast...
Ale to dalej... Moje 800 przepadło.
To dalej daje liczbę
czy to jest dużo, czy mało? Ostatnio. Ja powiem tak, na pewno jest to sporo, natomiast zawsze też może być ich, tych wniosków więcej. Mi czego brakuje? Brakuje mi tego, że my rok temu robiliśmy w poszczególnych okręgach spotkania z mieszkańcami. Mieszkańcy mieli okazję się ze sobą poznać, porozmawiać, poznać nawzajem swoje problemy i nierzadko uzgodnić połączenie kilku inwestycji, czy na przykład którąś inwestycję powiedzmy trochę okroić, aby druga jakaś inwestycja też ważna dla mieszkańców danego okręgu znalazła swoje miejsce. Ja nie ukrywam, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu plebiscytów, dlatego że jest to bieganie po mieszkańcach i zbieranie podpisów za konkretną inwestycją. Na pewno bardziej budowało społeczeństwo obywatelskie sposób, który polegał na tym, że mieszkańcy mogli między sobą rozmawiać na temat budżetu, że mogli zgłaszać podczas tych spotkań swoje wnioski. No w tej chwili zostało to, że tak powiem, troszeczkę tym mieszkańcom zabrane i wiem, że wielu z nich ma żal, no ale no przepisy się zmieniły nie z naszej winy, nie z winy miasta, tylko no tak zadecydował parlament.
Robert Surowiec, Klub Platforma, proszę.
Tak, proszę Państwa, więc potwierdzam, 168 wniosków to jest liczba zarejestrowana na dziś. Czy to dużo, czy mało? Zawsze oczywiście można mówić, że chciałoby się więcej, natomiast ja bardzo się cieszę, bo wtedy, kiedy kilka lat temu jako klub radnych wprowadzaliśmy budżet obywatelski, to pamiętam, że w Gorzowie nawet w Radzie Miasta byli oponenci, a niektórzy patrzyli, czy ten pomysł się przyjmie. Dziś okazuje się, że się przyjął, że bardzo wiele inwestycji zostało wykonanych. Oczywiście zawsze można rozmawiać na temat tego, jak wygląda ten budżet, bo tutaj jakby jest jedna postawa, którą słyszeliśmy wcześniej, czyli te spotkania z mieszkańcami. Niektórzy twierdzą, że one mają sens i przynoszą dobry efekt, natomiast pojawiają się też głosy tego typu, że jeśli na spotkanie osiedlowe przychodzi 20 kilka osób i te 20 kilka osób ustala te inwestycje, to tak naprawdę pozbawia się tych mieszkańców, którzy nie mogli być na tym spotkaniu, możliwości głosowania. Natomiast ważne jest to, że jest ta dowolność i jest ta możliwość, żeby to mieszkańcy decydowali, na co chcą ten budżet obywatelski przyznać. Nie muszą wtedy chodzić, nie muszą przekonywać radnych, prezydenta. To jest coś, co mogą zrobić i budżet świetnie się w Gorzowie przyjął. Bardzo wiele ciekawych inwestycji i cieszę się, że większość tych inwestycji, mimo tych dużych kłopotów, które Urząd Miasta ma z inwestycjami, udaje się realizować. Poza skateparkiem, który był takim niechlubnym wyjątkiem, bo akurat co jak co, ale te inwestycje, które wybrali mieszkańcy, za którymi chodzili mieszkańcy, za którymi głosowali mieszkańcy, to są inwestycje, które powinny być przeprowadzone modelowo. Także zachęcam wszystkich do udziału w tych spotkaniach, w głosowaniu, bo wtedy wszyscy razem, nie tylko radni i prezydent, ale każdy z mieszkańców może zmienić swój kawałek naszego pięknego miasta.
Sebastian Pienkowski, proszę.
Znaczy ja mam wrażenie, że to zainteresowanie spada. Rzeczywiście tutaj ustawodawca teraz wprowadza nowe przepisy i to jakby narzuca ustawa, ale moim zdaniem ta zmiana ostatnia, nie wiem, czy to prezydent proponował, prezydent LDM-u, czy LDM, to właściwie to samo, proponował zmianę, że będą kluby dyskusyjne, gdzie przychodzi połowa członków z LDM-u i właściwie przegłosowują i robią, co chcą. A wcześniej było głosowanie, tak? Ludzie głosowali, było to masowe. My na sesji
masowe
ostrzegaliśmy...
Okej,
no ale to buduje wspólnotę i zaangażowanie ludzi w problem. Jak coś sobie chcą rozwiązać, to muszą trochę wysiłku włożyć. To nie może być tak, że wszystko podajemy na tacy. I wtedy moim zdaniem to lepiej funkcjonowało, bo ludzie wiedzieli, interesowali się, mieli kilkanaście dni na zagłosowanie, a dzisiaj jest jeden termin, jedna godzina i właściwie totalna większość jest wykluczona. Obywatelski budżet przestaje być obywatelskim budżetem, bo byłem raz na takim spotkaniu, było około 20, tak jak pan przewodniczący Surowiec powiedział, osób. No i tam po dwóch godzinach doszliśmy do jakiegoś porozumienia, ale to nie o to chodzi. To wykluczyło tą masowość głosowania, to zaangażowanie i myślę, że ta idea trochę została wypaczona. No i mamy tego efekt. Ja myślę, że co roku przez to będzie spadała ilość zainteresowania i wniosków, będą to rozstrzygały, tak jak na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. 5 osób przyjdzie, czy tam 5% właścicieli, a później trzeba po nich biegać i pytać, czy ewentualnie zatwierdzą budżet na nowy rok.
Jeszcze krótko, Grzegorz Musiałowicz.
No nie zgadzam się z tym, dlatego uważam, że to był pierwszy rok. Tych mieszkańców faktycznie no, było często więcej jak 20, przynajmniej na Piaskach była znacznie większa liczba i było wiadomo, że z roku na rok, gdyby taka forma została utrzymana, to tych mieszkańców byłoby coraz więcej, coraz większa ilość by w tym uczestniczyła. Natomiast dla mnie bardzo też istotną jest kwestią, jaki będzie później stopień wykonywania tych inwestycji, dlatego że jak wiemy, mamy już z poprzedniego roku wiele rzeczy, które przeskoczyły na ten rok budżetowy i teraz mnie niepokoi jedno. Załóżmy, że znajdą się wykonawcy, którzy będą chcieli się podjąć tych zadań, ale co będzie, jeżeli ci wykonawcy zażądają większych pieniędzy niż te, które zostały w budżecie uchwalone? No jest to pewna kwota, która jest na to zapisana i teraz pytanie, czy my będziemy mieli możliwość na przykład dołożenia pieniędzy do jakiejś inwestycji, która jest szczególnie ważna, czy też po prostu będziemy te przetargi unieważniali i kolejny rok będziemy czekali na wykonanie tych zadań, które mieszkańcy zgłosili, czyli zadań bardzo dla nich ważnych z ich punktu widzenia.
Powoli na przykład. Ja już panu odpowiem. Jeżeli dołożymy pieniędzy, to ludzie się będą angażowali. Jak nie dołożymy i to przepadnie, to cała idea padnie.
No na razie część niestety, ale przepadła, a przynajmniej czeka w pewnej zamrażarce.
Powoli nam się kończy czas programu, ale chciałem jeszcze jedno zapytać, bo w ubiegłym tygodniu pracownicy Domu Pomocy Społecznej zgłosili się z prośbą o pomoc właśnie do obecnego tutaj przewodniczącego Gorzowskiej Rady Miasta. A chodziło o wysokość płac, o regulamin wewnętrzny, o miejsca socjalne, o problem był też z liczbą pielęgniarek obsługujących podopiecznych. Jak pan to wtedy ujął, pracownicy byli w głębokiej depresji, bo problemów sporo i zgłosili się do Komisji Spraw Społecznych. I z tego co pamiętam, wiceprezydent Radosław Sujak obiecał do piątku, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, zaproponować termin spotkania. Czy zaproponował?
Dobrze pan powiedział, obiecał i dalej czekamy na to spotkanie, więc... Mam nadzieję, że prezydent, bo prosiliśmy, przynajmniej ja prosiłem jako przewodniczący rady, bo chciałem w tych spotkaniach uczestniczyć, bo do mnie na dyżur trafili. No i mam nadzieję, że prezydent Sujak rzeczywiście, jak już nie dotrzyma obietnicy w sensie terminu, to dotrzyma obietnicy w sensie spotkania i takie spotkanie zostanie zrealizowane. Tak, że proszę prezydenta, żeby jak najpilniej ten problem rozwiązać, bo rzeczywiście jest trudny. No i zdziwię się, że to aż musi trafiać do władzy uchwałodawczej i kontrolnej, czyli radnych, a władza wykonawcza sobie z tym nie radzi.
No chyba płace już się nie będą upominać pracownicy DPS, ale reszta problemów pozostaje, tych, które są również ważne, a jest ich sporo z tego, co tu wymieniłem.
Ja nie wiem, czy te podwyżki dotyczyły tych pracowników.
Tak, dotyczą również pracowników DPS, natomiast kwestia jest też taka, że ja mam sygnały i to zarówno od tych pracowników, jak i od pensjonariuszy DPS-u jedynki z ulicy Podmiejskiej, że tych pracowników jest po prostu zbyt mało i oni naprawdę są obciążeni pracą. Także kwestią są nie tylko pensje, które naprawdę są tam niskie, ale kwestią jest też zbyt niskie zatrudnienie na poziom zadań, jakie są realizowane przez te jednostki.
To się znowu opiera pensję. No.
Dobra, co robić, panie przewodniczący? No, problem, przyzna pan, problem jest i trzeba go rozwiązać.
Tak, ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby jakby to delikatnie powiedzieć. Problem polega na tym, że prezydent Wójcicki się trochę schował w tym swoim pięknym gabinecie. On powinien wyjść do takich ludzi wtedy, kiedy jest problem. Ja wiem, że to jest trudne, natomiast ludzie bardzo sobie to cenią. Bardzo sobie to cenią i bardzo często ludzie wiedzą o tym, że nie wszystko da się rozwiązać od razu. Natomiast ludzie chcą porozmawiać z kimś, kto jest decyzyjny. Między innymi po to robię te moje dyżury cotygodniowe przy kawie i wiem, jak to jest ważne. Wiem, jak jest ważne to, że człowiek przychodzi, może komuś spojrzeć w oczy i on wie, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać, więc apeluję, panie prezydencie, naprawdę warto wyjść, porozmawiać z ludźmi. To są czasem bardzo trudne rozmowy. Czasem naprawdę człowiek w domu te rozmowy przeżywa, ale jest to potwornie ważne i zachęcam do tego prezydenta.
No i tym apelem kończymy nasze spotkanie w miejskich sprawach. Przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Grzegorz Musiałowicz, Klub Ludzie dla Miasta.
Dziękuję bardzo.
Oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Strowiec, Klub Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję. Proszę Państwa, jeden jeszcze komunikat w związku z tym, że za dwa dni 8 marca, a ja mam w swojej firmie 1300 kobiet, więc się nie wyściubię nosa z firmy. Wszystkim drogim paniom z okazji Święta Kobiet życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że od nas wszystkich.
Dołączamy się oczywiście.
Oczywiście. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego dla wszystkich pań.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.